Witamy. Istotny gość, Mariusz Błaszczak, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Jak minęła noc na granicy? Jakie są najnowsze meldunki, które pan dostaje?
Nie odbiegała od tego, co działo się poprzednio, w poprzednich dniach i nocach, a więc były ataki na polską granicę. Teraz metoda została przyjęta trochę inna przez migrantów i przez służby białoruskie, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że te ataki są kierowane przez służby białoruskie, a więc metoda polegająca na tym, że mniejsze grupy ludzi próbują sforsować granice w wielu miejscach.
Ma pan taką wiedzę, ile tych ataków było? Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt?
To jest tak, że ja otrzymuję meldunki bezpośrednio z Wojska Polskiego, a jeszcze dodatkowo są przecież odcinki, które są chronione przez Straż Graniczną, przez polską policję. Wszystkie te informacje są prezentowane przez Straż Graniczną, a więc Straż Graniczna ma wiedzę całościową.
Ale w Kuźnicy na przejściu jest spokojniej. To jest taka dobra oznaka, jaskółka pierwsza, że ten konflikt powoli się kończy, czy raczej cisza przed burzą?
Musimy się przygotować na to, że ten problem będzie istniał przez miesiące. Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że tak będzie, że to jest scenariusz rozpisany na czas długi. Natomiast niewątpliwie to, że polscy policjanci, żołnierze we wtorek w Kuźnicy Białostockiej nie dopuścili do tego, żeby szturm, który był wówczas dokonywany na polską granicę, się udał, a więc obronili polską granicę. To spowodowało, że Łukaszenka dziś ma problem. To spowodowało właśnie to, że dziś Łukaszenka szuka innej możliwości ataku hybrydowego i właśnie powinniśmy być wdzięczni polskim żołnierzom i policjantom za to, że obronili, odparli szturm, który był we wtorek przeprowadzony.
Zasługa, panie ministrze, żołnierzy i policjantów, czy może ultimatum, które dało Łukaszence nasze MSW, a może telefon od Angeli Merkel pomógł?
To jest zasługa niewątpliwie polskich żołnierzy i polskich policjantów. Dla mnie to nie ulega żadnej wątpliwości. I oczywiście działań polskiego rządu, działań w kilku płaszczyznach, w tej płaszczyźnie międzynarodowej, ale przede wszystkim to jest przygotowanie granicy. To jest konsekwencja tego, że już od lipca tego roku Wojsko Polskie budowało tymczasową zaporę na granicy. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby nie było tej tymczasowej zapory. Sytuacja byłaby bardzo zła. Nie sposób byłoby utrzymać szczelności granicy, gdyby nie tymczasowa
zapora.
Pytanie,
panie ministrze, czy faktycznie od lipca, bo w lipcu sytuacja groźna była na Litwie, u nas jeszcze nie i wtedy nikt o tym głośno nie mówił. A dopiero przypomniałem sobie, że w sierpniu zaczęliśmy cokolwiek budować.
Przygotowywaliśmy się do tego. Na początku lipca poleciłem, żeby rozpoczęta została budowa właśnie tymczasowej zapory, tymczasowego ogrodzenia. To było tak, że najpierw to ogrodzenie składało się z trzech zwojów tego drutu kolczastego. Dwa były na podstawie, jeden był na nich położony. Ta zapora była niszczona między innymi przez aktywistów związanych z opozycją. Nie będę wymieniał nazwiska człowieka, który zasłynął między innymi tym, że manifest napisał, jak należy atakować polski rząd. To on pojechał na granicę i z grupą ludzi próbował zniszczyć. A więc wtedy żołnierze zaprojektowali inną konstrukcję. Wzdłuż tej została postawiona konstrukcja, która składa się z trzech zwojów właśnie drutu kolczastego, tylko położonych jeden na drugim.
Panie ministrze,
to było w sierpniu tego roku.
Co jeśli zajdzie taka konieczność, że ta sytuacja będzie zaostrzona i padną strzały? Na razie są granaty hukowe, są kamienie. Co jeśli padną strzały? Szef litewskiej służby granicznej mówi tak, przygotowujemy się na różne scenariusze, tym także na prowokację zbrojną.
Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Na granicy polsko-białoruskiej jest 12 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, plus 3 tysiące w odwodzie. Są siły policyjne, jest oczywiście Straż Graniczna. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby ataki odeprzeć i odpieramy te ataki. Jeszcze raz powtarzam, tymczasowa konstrukcja. Mur zostanie, rozpoczęta budowa stałej konstrukcji, stałego ogrodzenia. Mimo, że opozycja głosowała przeciwko murowi, mimo że opozycja w Polsce głosowała przeciwko stanowi wyjątkowemu, mimo że opozycja głosowała przeciwko ustawie o granicy, w odróżnieniu od opozycji litewskiej. Ja pytam... Litwini wyciągnęli wnioski i popierają te przedsięwzięcia, które stanowią bezpieczeństwo Litwy. W Polsce niestety nie.
Zaostrzenie tego konfliktu, bo były takie informacje o tym, że Łukaszenka szkoli na specjalnym poligonie Afgańczyków i właśnie Kurdów, którzy mieliby przekroczyć polską granicę, mieć przy sobie broń, no i zrobić tutaj coś złego.
Jest wiele prowokacji. Podkreślam, że zarówno żołnierze Wojska Polskiego, jak i strażnicy graniczni, jak i policjanci są odporni na różnego rodzaju prowokacje, których doświadczają. To świetni ludzie. Pojechałem, odwiedziłem żołnierzy na granicy. To była niezapowiedziana wizyta. Rozmawiałem z żołnierzami, sprawdzałem, jakie są warunki ich bytowania. Warunki są poligonowe, ale są godne. Nie brakuje wyżywienia dla żołnierzy Wojska Polskiego. Ukazuje się wiele fake newsów. Żołnierze polscy są atakowani. Stoję murem za żołnierzami Wojska Polskiego.
No tak, tylko skąd mamy mieć pewność, że to pan ma rację w tym sporze słownym o to, jak żołnierze jedzą, ile tych posiłków dziennie mają, czy są ciepłe, czy są zimne, a nie generał Różański, bo o nim mówimy. On powiedział, że właśnie żołnierze ponoć od 3 dni w niektórych miejscach, jak rozumiem, no, nie mieli posiłków.
Dlatego, że ten człowiek posługuje się fake newsami, wpisuje się w kampanię dezinformacyjną, wpisuje się w atak hybrydowy, który jest przeprowadzany
ale przez... Ale możemy mieć pewność, że rzeczywiście w żadnym miejscu, na żadnym, nie wiem, jakimś... Nie
tak.
Tyle, tak? W
tak,
koszarach nie
tak,
ma takiej sytuacji, że żołnierze nie mają co jeść?
Nie ma takiej sytuacji. To jest też nikczemność, skoro niektórzy wykorzystują dobrą wolę ludzi, którzy organizują zbiórki do tego, żeby właśnie atakować żołnierzy Wojska Polskiego. To jest nikczemność. Z tym niestety też mamy do czynienia. Jest
Mówi taka pan grupa... o tych zbiórkach, żeby kupować dla żołnierzy ciepłą bieliznę, kubki
nie ma
termiczne.
Takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Ja odczytuję intencje tych ludzi, którzy organizują zbiórki, one są, ja odczytuję jako pozytywne. One są niewątpliwie pozytywne, ale są wykorzystywane przez złych ludzi, którzy bardziej nienawidzą rząd, niż troszczą się o Polskę.
Tylko
niestety też tacy są w naszym
że
kraju.
Generał Różański mówi, że ma kontakt z żołnierzami, którzy są tam na granicy i od nich ta informacja.
Podejrzewam, że z żołnierzami białoruskimi, skoro takie informacje otrzymuje, bo na pewno nie z żołnierzami polskimi. Osobiście byłem z niezapowiedzianą wizytą, bo oczywiście można by podejrzewać, że...
Skarżyli się na cokolwiek, panie ministrze, czy nie? Szczerze.
Nie skarżyli się. Przyjechałem po spotkaniu z Benem Wallace'em, sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii. Kompania żołnierzy brytyjskich będzie wspierać żołnierzy polskich już w tym miesiącu na granicy. Po tym spotkaniu pojechałem na granicę. Ta wizyta była niezapowiedziana. Rozmawiałem z żołnierzami. Zjadłem z nimi kolację. Jedzenia jest w bród. Naprawdę jedzenia jest w bród. Fantastycznie żołnierze są przyjmowani przez mieszkańców tych miejscowości, w których stacjonują. W stołówce, w której jedliśmy kolację, były zawieszone laurki, które zostały przekazane przez dzieci z sąsiedniej szkoły. No. To jest fantastyczne przyjęcie. Ludzie czują się bezpiecznie na granicy, dlatego że są żołnierze Wojska Polskiego.
Choć nie wszyscy czują się bezpiecznie, tu mam na myśli trójkę reporterów, fotoreporterów, którzy zostali no, bardzo ostro, słownie potraktowani przez żołnierzy, choć nie tylko słownie. Czy oni dostali reprymendy od pana?
Nie, oni ode mnie dostali nagrodę, w sensie takim, że pochwaliłem ich za zachowanie.
Serio?
Oni się zachowali tak, oni się zachowali jak należy. Proszę sobie wyobrazić, mamy atak hybrydowy. Polska została zaatakowana. Trzech ludzi zamaskowanych, zakapturzonych skrada się do
obozu. Poza strefą,
obozu.
Panie ministrze, to nie była ta strefa zakazana.
To jest obóz wojskowy. Tam są żołnierze, którzy odpoczywają po warcie, jaką pełnili na granicy. Obowiązkiem tych, którzy stoją na warcie, jest zapewnienie bezpieczeństwa. Obowiązkiem ich jest wykazywanie stanowczości. Oni nie mogą być otwarci na to, że trzech jegomości, którzy są zamaskowani, skrada się do obozu. Oni mają stanowczo zareagować i stanowczo zareagować.
My się zamykamy na fale radiowe, ale otwieramy na fale internetowe. Minister Mariusz Błaszczak jest naszym gościem. Czekamy na państwa na rmf24.pl. Do usłyszenia i do zobaczenia. Czyli, panie ministrze, oni nie zasługują na żadne słowa jakiegoś potępienia, no bo nawet tej ich, ten sposób odzywania się do fotoreporterów, tak? No jest daleki od kulturalnego.
Panie redaktorze,
ja wiem, że wojsko to jest wojsko. Ja wiem, że wojsko używa innego języka.
Nie, ale to noblistka Olga Tokarczuk w jednym ze swoich wpisów napisała, że te słowa na W, takie słowa wulgarne.
I potem gwiazdki.
One przecież wyrażają najlepiej, zdaniem pani noblistki, wyrażają sytuację.
No dobrze, ale to są dziennikarze, fotoreporterzy, jeden z nich był chyba nawet z zagranicznego medium.
Ta pani dostała Nagrodę Nobla za co? Za dzieło literackie.
Nie boi się pan, że ci fotoreporterzy, kiedy wrócą do siebie, tam chyba do Ameryki, bo jeden z nich był z New York Times, jeśli dobrze kojarzę, powie, co tu widział i wtedy to będzie rzucało złe światło na naszych żołnierzy i na w ogóle na Polskę.
Żołnierze, co będą mówić, różne rzeczy opowiadają. Naprawdę fake newsów mamy bardzo, bardzo dużo. Ja byłem oburzony na przykład tekstem pewnego dziennikarza, z pewnego dziennika, który był przejmowany przy śmietniku, a potem czystka została przeprowadzona w redakcji tego dziennika.
Rzeczpospolita.
I w tym dzienniku ten człowiek napisał felieton, w którym napisał, że tak zinterpretował, tak zmanipulował dobrą wolę ludzi, którzy organizują zbiórki, że to wynika z braków w Wojsku Polskim. Nie, w jedzenia żołnierze mają w bród. Nie trzeba tych zbiórek dokonywać, ale to jest dobra wola. To jest dobra wola, to jest serdeczność ludzi, więc w związku z tym, jeżeli chcemy wspierać, a apeluję o to, żeby wspierać żołnierzy Wojska Polskiego, no to na przykład przesyłajmy kartki pocztowe. Poczta Polska zagwarantowała to, że bezpłatnie możemy przesłać kartkę z życzeniami. Albo jest bardzo dobra inicjatywa Telewizji Polskiej, koncertu 5 grudnia.
Polskie Radio chyba też
Polskie Radio
emituje piosenki
również,
dla żołnierzy.
Tak. Więc to są właściwe, to są dobre inicjatywy, szlachetne inicjatywy.
Donald Tusk wczoraj też powiedział, że trzeba wspierać polskich żołnierzy. Cieszy pana ta deklaracja?
No kiedy słucham... Kiedy słucham tych relacji, to jest przykre. To jest przykre dlatego, że...
Że były premier wspiera polskich żołnierzy?
Dlatego, że były premier, który jest obecnie przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, na przykład nie wyciągnął konsekwencji wobec posłów PO Starczewskiego czy Jachiry, którzy atakowali żołnierzy Wojska Polskiego, którzy wyjeżdżali na granicę. Nie wyciągnął konsekwencji. Jest przewodniczącym partii, która zagłosowała
tylko chyba,
ostatnio...
że oni należą tylko do klubu Koalicji Obywatelskiej, nie są członkami Platformy.
No to klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej ostatnio zagłosował przeciwko ustawie na granicy, która jest podstawą do zapewnienia bezpieczeństwa na granicy. Jego klub Platformy Obywatelskiej zagłosował przeciwko budowie stałej zapory na granicy. Jego klub zagłosował przeciwko stanowi wyjątkowemu. Już nie ucieknie od tej odpowiedzialności. To są politycy Platformy Obywatelskiej, a on jest przewodniczącym
tej
partii.
Ale może teraz ta deklaracja to zmiana frontu. Może będzie inaczej. Nie odbiera pan tego jako zapowiedzi?
Panie redaktorze, czego można się spodziewać po kimś, kto toleruje takie zachowania, o jakich wcześniej powiedziałem? Kto je wspiera, jak rozumiem? Kto je autoryzuje? Bo jest przewodniczącym partii, czy nie jest przewodniczącym partii?
Choć trzeba powiedzieć, że Donald Tusk tutaj był zupełnie inny niż niektórzy politycy klubu
Koalicji. Nie panuje nad tymi posłami, tak?
A to już jest może inna kwestia.
Nie panuje? Nie,
Donald Tusk nie krytykował armii i żołnierzy. Chyba nie pamiętam takiej wypowiedzi.
Grzegorza Schetynę, który był taką silną postacią w Platformie. A więc albo Donald Tusk rzeczywiście nic nie ma do powiedzenia w Platformie, albo po prostu mamy do czynienia z grą.
Wrócę do tych trzech fotoreporterów. Czy ta sytuacja nie pokazuje, że trzeba dziennikarzy na granicę dopuścić jak najszybciej? Dlatego, że do tego typu sytuacji być może będzie dochodziło. Coś stanie się złego. Obecność mediów w takim miejscu myślę, że mogłoby tylko wojsku i Polsce pomóc. Pokazać, jak jest naprawdę. Bo sam pan mówi, że w prasie, zdanie pana, jest wiele fake newsów, tak? Może ta obecność dziennikarzy dziś jest bardzo wskazana i to jak najszybsze.
Takie sytuacje jak z fotoreportami niestety są kontrproduktywne, jeżeli chodzi o tezę, którą pan redaktor przedstawił.
No my nie wiemy, co oni tam chcieli pokazać i sfotografować, nie dopuszczono ich.
Oni nie mogą się skradać, oni nie mogą być zamaskowani. Tak.
Skradali się, bo nie można oficjalnie wjechać.
Jak to nie można oficjalnie?
Do strefy tej
oni byli, przecież sam pan powiedział, że byli poza strefą.
No tak oni twierdzą, ja nie wiem, gdzie to do końca było.
Oni skradali się do obozu wojskowego. Oni skradali się do żołnierzy, którzy odpoczywali po służbie. Oni byli zamaskowani. No przecież to jest ewidentnie w sytuacji, w której Polska została zaatakowana przez reżim Łukaszenki. Mamy do czynienia z atakiem hybrydowym. Rozmawialiśmy przed chwilą na temat prowokacji. Te prowokacje mają miejsce. Celują żołnierze i pogranicznicy białoruscy do polskich żołnierzy.
Ale są też takie zdjęcia ze strony białoruskiej, gdzie widać uchodźców, drut kolczasty i polskich żołnierzy z karabinami. Te zdjęcia idą w świat. Być może gdybyśmy my dopuścili fotoreporterów na tą naszą stronę granicy, byłyby zupełnie inne zdjęcia.
Doświadczenia mamy niedobre. Przypomnę, co się działo wtedy, kiedy jeszcze stan wyjątkowy nie został wprowadzony na tym terenie. Usnarz, przypomnę, 30 migrantów. W Kuźnicy Białostockiej już 3000 atakowało. Gdyby granica była nieszczelna, a to prowadzi do rozszczelnienia granicy, no to mielibyśmy za chwilę 300 tysięcy, a potem w milionach byśmy
liczyli. Ja rozumiem, tylko był
ludzi.
Afganistan, był Irak, wcześniej Wietnam, Korea. Tam byli fotoreporterzy, byli dziennikarze.
Obroniliśmy granicę. Wojsko Polskie obroniło granicę. Granica jest szczelna. Dzięki temu nie mamy kryzysu. Mhm. Proszę zauważyć, co się dzieje na przykład we Włoszech czy w Grecji, co się działo. Ja przeszło 2 tygodnie temu słyszałem taki komunikat przedstawiony przez premiera włoskiego. Otóż premier Włoch szczycił się tym, że kolejny statek z migrantami dobił do brzegu włoskiego, ale teraz zwracał się z prośbą do innych państw europejskich, żeby przyjęli tych migrantów.
Wrócę do dziennikarzy, panie ministrze, bo pan jest sceptyczny, jeśli rozumiem, po zmianie sytuacji po 2 grudnia oni będą mogli wjechać, czy nie? Bo jeśli pan słyszę, to boję się, że nie.
To wszystko przyciąga kolejne fale migracji. Ja jestem odpowiedzialny jako minister obrony narodowej za bezpieczeństwo. Ja stoję murem za żołnierzami Wojska Polskiego. Polska jest bezpieczna dzięki ich służbie. Wszystko to, co narusza bezpieczeństwo, wszystko to, co mogłoby prowadzić do kryzysu migracyjnego, to
dobrze pan zrozumiał,
nie może mieć
że dziennikarze
miejsca.
Będą przyciągać migrantów na granicę? Ich obecność będzie...
Ja mówię o całym systemie. Jeszcze raz to powiem. Wszystko to, co powoduje rozszczelnienie granicy, prowadzi do kryzysu migracyjnego. A słyszałem taką bezradność ze strony premiera włoskiego, który prosił inne państwa o przyjęcie migrantów. Przypomnę, kiedy Matteo Salvini, wicepremier rządu włoskiego, pełnił swój urząd, zapowiedział, że statki z migrantami nie będą przyjmowane do portów włoskich. To spowodowało, że obniżył się, presja migracyjna się obniżyła. Mniej ludzi przyjeżdżało do Włoch. Teraz mamy do czynienia z odwrotnym zjawiskiem. Rozszczelnienie, budowanie jakichś korytarzy.
Tylko, że ja pytam o dziennikarzy i wrócę do tego pytania. Czy po 2 grudnia oni będą mogli być w tej strefie zamkniętej, czy nie?
Pan jest dziennikarzem, rozumiem, pan jest skoncentrowany na dziennikarzach, a ja mówię w imieniu żołnierzy Wojska Polskiego. Ja dbam o bezpieczeństwo na granicy. Ja jestem dumny z postawy żołnierzy Wojska Polskiego. Jestem dumny z tego, że szturm na granicę polską, który we wtorek był przeprowadzany, został odparty przez żołnierzy.
Panie ministrze, co mówią pana służby o ewentualnym szturmie ze strony granicy z Ukrainą? No bo są takie doniesienia, że być może ci migranci będą teraz pchani na granicę białorusko-ukraińską, a potem przez Ukrainę będą chcieli znów dotrzeć do Polski.
Jest takie zagrożenie. To jeszcze raz chcę podkreślić, że to wynika z tego, że granica polsko-białoruska jest szczelna. Mimo tych wszystkich ataków, mimo tych niemądrych pomysłów tworzenia jakichś korytarzy. Takie pomysły tylko przyciągają kolejne fale migracji i konsekwencja będzie bardzo zła, jeżeli takie projekty zostaną zrealizowane. Jesteśmy w kontakcie ze służbami ukraińskimi. Pan prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Zełenskim. Jesteśmy w kontakcie ze służbami litewskimi, łotewskimi. A więc robimy wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo.
Przyjdzie taka konieczność, że trzeba będzie zaporę budować też na granicy ukraińsko-polskiej?
Mam nadzieję, że nie. Natomiast musimy być przygotowani na to, że cały proces ataku hybrydowego będzie trwał miesiące. Będzie trwał miesiące. To szybko się nie skończy. Widać po postawie reżimu białoruskiego, który niewątpliwie utrzymuje się przy władzy tylko dlatego, że ma wsparcie Kremla.
A co jest celem Kremla, takim ostatecznym?
Destabilizacja. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński w Tbilisi podczas manifestacji w obronie niepodległości Gruzji powiedział, to był 2008 rok, dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem Polska. To jest ten scenariusz, który jest realizowany na Kremlu.
Destabilizacja, czy może wjazd tutaj czołgami?
Nawet. Dlatego, żeby uniknąć takiego zagrożenia, rozwijamy liczebnie Wojsko Polskie, modernizujemy wyposażenie Wojska Polskiego. Stąd też projekt ustawy o obronie ojczyzny, przygotowany w ramach prac Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej, na którego czele stoi pan premier Jarosław Kaczyński. Mechanizmy finansowania, które spowodują, że Wojsko Polskie będzie wyposażone w nowoczesny sprzęt. Już jest wyposażane. Przypomnę, Patrioty, Hajmarsy, F-35, najnowocześniejsze samoloty, teraz czołgi Abrams, a więc pracujemy na rzecz tego, żeby silne Wojsko Polskie, silna, a więc również silna liczebnie, Wojsko Polskie, silna liczebnie polska armia, żeby odstraszała agresora.
Jeszcze jedno pytanie, panie ministrze, dotyczące tego, co na granicy, bo bardzo dużo w mediach mówi się o cierpieniach migrantów, o tym, że niektórzy z nich umierają. Ostatnio była informacja o takim małym dzieciątku. Chciałem spytać, czy po prostu tak po ludzku nie żal panu tych, którzy tak cierpią? I co zrobi, żeby to się skończyło?
Ja bym prosił o to, żeby takie pytania zadawać reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Widziałem, że znowu Łukaszenka miał sposobność wystąpienia w telewizji brytyjskiej tym razem. Ciekawe, czy dziennikarz brytyjski takie pytanie zadał. Jeżeli chcemy pomagać, a to szlachetna jest zawsze, to pomagajmy na miejscu. Na przykład ksiądz profesor Waldemar Cisło realizuje świetną pomoc kierowaną na Bliski Wschód. Pomagajmy na miejscu. Nie przyciągajmy tych ludzi, nie dlatego, że oni są przyciągani przez przemytników.
No tak,
ludzi.
Co zrobić z tymi, którzy błąkają się po lasach, bo się przedarli, bo uciekli, gubią teren, tam są bagna, teraz jest bardzo zimno, za chwilkę przyjdą mrozy.
Jeżeli ktoś się znalazł w takiej sytuacji, to oczywiście pomagamy, ale pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z atakiem hybrydowym. Pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z atakiem na Polskę. Bądźmy roztropni, pomagajmy na miejscu, nie przyciągajmy kolejnych fal migracji.
Panie ministrze, mamy czwartą falę COVID, ona się rozpędza. Jak jest ze szczepieniami wśród żołnierzy? Czy to nie jest taki moment, że trzeba wprowadzić obowiązkowe szczepienia, no tym bardziej, że jak słyszymy, na granicy jest bardzo niespokojnie i pewnie ci ludzie tam posiedzą długi czas.
Żołnierze są odpowiedzialni. Są odpowiedzialni wobec siebie i wobec innych żołnierzy. Standardem w Wojsku Polskim są szczepienia. I to nie od wczoraj. Dlatego, że każdy żołnierz, który wyjeżdżał na misję, był szczepiony. A więc nie ma problemu,
no,
jeżeli
na inne
chodzi
choroby,
o Wojsko Polskie.
Mówi pan o tej żółtej książeczce, tak? O tych różnych...
Tak jest. Ale szczepienia są czymś zupełnie naturalnym, są standardem w Wojsku Polskim. I ja się cieszę z takiej odpowiedzialnej postawy żołnierzy Wojska Polskiego, bo to jest odpowiedzialność zarówno za siebie, jak i za innych.
W poprzedniej fali były takie patrole wspólne żandarmerii wojskowej i policji. Sprawdzano, czy wszyscy mają maseczki założone poprawnie, czy w ogóle je mają. Teraz też będzie taka wspólna współpraca?
Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście Wojsko Polskie jest gotowe do tego. Ja chcę podkreślić, że na granicy przede wszystkim stacjonują żołnierze z wojsk operacyjnych, a więc żołnierze zawodowi. Rolą tą, o której mówił pan redaktor, to jest rola żandarmerii wojskowej i rola żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zresztą świetnie wypełniana przez żołnierzy WOT-u. A więc jesteśmy gotowi, jeżeli będzie taka potrzeba, do tego, żeby takie zadania realizować.
Panie ministrze, wyciekły kolejne maile ze skrzynki ministra Dworczyka, tym razem no, chyba dość istotne, bo dotyczące kwestii bezpieczeństwa samolotów z tą... jak to mówi się, ze statusem HEAD, tak? Czyli dla VIP-ów. Co to mówi o naszym bezpieczeństwie?
Ja tych publikacji...
Wczoraj były w mediach.
Nie czytam tych publikacji. Uważam, że jest to też kolejna forma ataku na Polskę. Zresztą Jeżeli mamy do czynienia z atakiem hybrydowym, no to wpisuje się tego rodzaju atak w to wszystko, z czym teraz się zmagamy, a więc bardzo proszę, żeby no nie wpisywać się w te scenariusze, które godzą w bezpieczeństwo.
Ja rozumiem, że to jest niewygodne, tylko pytanie, co jeszcze nas czeka w tych kwestiach? Jakie jeszcze inne mogą rzeczy wyciec?
Ja nie mam wiedzy na ten temat. Co jeszcze trzeba pytać zainteresowanych? Jeżeli to są prawdziwe maile, a więc należy pytać zainteresowanych. Jeżeli są to fałszywe maile, no to wtedy mamy do czynienia z prowokacjami.
Spytam jeszcze pana jako ważnego polityka i Prawa i Sprawiedliwości i rządu. Komisja Europejska wczoraj wieczorem wysłała list do Polski i do Węgier w ramach tutaj procedury. To jest pierwszy krok do uruchomienia mechanizmu pieniądze za praworządność. Co będzie, panie ministrze, jeśli te pieniądze tak istotne w tej całej sytuacji, w której jesteśmy, do Polski finalnie nie dotrą?
Jeżeli obronimy granice, Polska będzie bezpieczna i wtedy te wszystkie dziwne działania podejmowane przez Komisję Europejską nie będą miały znaczenia. Jeżeli granicy nie obronimy, no to wtedy będziemy mieli kryzys taki, jaki ma miejsce na zachodzie Europy. Wtedy przyjdą w następstwie zamachy terrorystyczne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, pan prezydent Andrzej Duda, stoimy na takim stanowisku. Bezpieczeństwo przede wszystkim.
Ja rozumiem, a jeśli granice obronimy, a tych pieniędzy nie będzie, będzie kłopot.
Komisja Europejska przekracza swoje uprawnienia. Unia Europejska nie jest federacją z dominującą rolą jednego
państwa. Tylko, że nawet jeśli, no to zderzamy się z dużą ścianą stalową, betonową.
Poradzimy sobie w sytuacji, w której Polska będzie bezpieczna. Poradzimy sobie.
Panie ministrze, inflacja też jest bardzo groźna. Myślę nie tylko dla rządzących, ale dla po prostu Polaków, tak? No bo płacimy coraz więcej. Jaki pomysł ma rząd, żeby po pierwsze troszkę przed świętami może niektórym ulżyć, a po drugie w przyszłym roku na wiosnę, żeby rzeczywiście nie doszło do takiej sytuacji, kiedy ludzie nie będą mieli pieniędzy, żeby opłacić czynsz, prąd, gaz, czy zrobić zakupów w sklepie tych spożywczych, no bo jeśli będzie wszystko tak w takim tempie drożało, no to będzie naprawdę duży kłopot.
Inflacja nie jest problemem jedynie w Polsce. Inflacja jest problemem na całym świecie. Niewątpliwie wpływ na koszty surowców energetycznych ma z jednej strony polityka Rosji i Niemiec, myślę tu o Nord Stream 2, z drugiej strony polityka klimatyczna Unii Europejskiej, bo rezygnacja z węgla oznacza wzrost cen energii. No i tu wracamy do źródła, a więc do tego, czy Polska będzie bezpieczna. Jeżeli będzie bezpieczna, to wtedy siła naszego kraju też na arenie unijnej będzie większa. Jeżeli nie będzie bezpieczna, no to wtedy będziemy zdani na łaskę i niełaskę ludzi, którzy są w Brukseli, którzy nie są wybierani przez
Polaków.
Tylko w
tej krótkoterminowej...
Bo polski rząd jest wybierany przez Polaków, poprzez Sejm, a panowie i panie z Komisji Europejskiej
tylko
nie są.
W tej krótkoterminowej perspektywie to jest tak, że ludzie po prostu, jeśli będą mieli no, kłopoty finansowe, to będą za to wszystko obwiniali rząd. Jeśli będą obwiniali rząd, słupki poparcia spadną. Jeśli spadną, to w przyszłych wyborach Prawo i Sprawiedliwość będzie miał kłopot.
Rząd robi wszystko, co jest możliwe, żeby uniknąć tych negatywnych zjawisk, bo oczywiście to są negatywne zjawiska. Przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wyróżnia się spośród innych wcześniejszych tym, że na przykład wzrosła płaca minimalna, że skierowane zostały pieniądze do ludzi, nie do mafii VAT-owskich, jak to było wcześniej, tylko do ludzi. Rozmawiałem między innymi podczas swojego pobytu wśród żołnierzy z młodymi żołnierzami, którzy są kilka miesięcy w wojsku, nie przekroczyli 26 roku życia, nie płacą podatku dochodowego. Dlatego, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Zaczęliśmy od wojska i kończymy na wojsku i musimy się żegnać, panie ministrze. Dobrego, spokojnego dnia i dla pana, i dla wszystkich słuchaczy, i dla żołnierzy. Także
dziękuję.
Może przede wszystkim Mariusz Błaszczak, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.